Dobry wieczór Państwu, tu Paryż RFI. We wtorek, 20 lutego, wita serdecznie Anna Rzeczycka w imieniu własnym oraz realizatorów Mocy Popowskiej i Technika Janika. Zapraszam do wysłuchania audycji, którą rozpoczynamy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice z wizytą w Amanie przedstawiła królowi Abdallahowi II rezultaty swej bliskowschodniej podróży. W Wiedniu szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Mohamed El Baradei przyjął głównego negocjatora irańskiego do spraw programu nuklearnego Ali Larijaniego. W Bagdadzie, mimo bardzo energicznej iracko-amerykańskiej operacji bezpieczeństwa, której celem jest zaprowadzenie pokoju w mieście, doszło dzisiaj do 3 zamachów, w których zginęło około 15 osób. Środowe wystąpienie telewizyjne kandydatki w wyborach prezydenckich we Francji, pani Ségolène Royal, uznane zostało za sukces mediatyczny. Mówi Paryż. Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice z wizytą w Amanie przedstawiła królowi Abdallahowi II rezultaty swej bliskowschodniej podróży. Niestety są one dosyć mizerne. Poniedziałkowe spotkanie w Jerozolimie pani Rice z przywódcami izraelskim i palestyńskim Ehudem Olmertem i Mahmudem Abbasem trwało tylko 2 godziny. We wspólnym komunikacie wydanym na zakończenie spotkanie określone zostało jako pożyteczne i owocne, ale nikt nie odnotował żadnej odznaki wskazującej na możliwość wznowienia procesu pokojowego zablokowanego od 6 lat. Abbas i Olmert postanowili tylko zobaczyć się znowu w bliskiej przyszłości, potwierdzając niemniej swe zaangażowanie w rozwiązanie przewidujące istnienie 2 państw, izraelskiego i palestyńskiego. Jednym z tematów poruszonych w Jerozolimie było porozumienie osiągnięte w Mekce między Fatah a radykalnym palestyńskim ruchem Hamas w sprawie utworzenia rządu jedności narodowej. Zdaniem Condoleezzy Rice kwartet bliskowschodni, czyli przedstawiciele Unii Europejskiej, Rosji i ONZ-u mogą odegrać znaczną rolę, wzmacniając pozycję Mahmuda Abbasa w jego rokowaniach z Hamasem. Temat ten amerykańska sekretarz stanu poruszy z pewnością w środę w Berlinie w czasie spotkania kwartetu. Mówi Paryż Radio France International, przed mikrofonem Agnieszka Kumor. Nowe spotkanie w Wiedniu.
Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Mohamed El Baradei przyjął w Wiedniu głównego negocjatora irańskiego Ali Larijaniego. El Baradei ma w niedługim czasie złożyć w ONZ-cie raport potwierdzający uzyskanie przez Teheran rosnącej zdolności w zakresie wzbogacania uranu. Obecne spotkanie to dosłownie wysiłek ostatniej szansy dla Iranu, stwierdził szef Agencji Atomowej w wywiadzie udzielonym we wtorek Financial Times. Celem spotkania jest omówienie propozycji przerwy, którą to propozycję rzucił El Baradei. Ma ona polegać na zawieszeniu przez Iran wzbogacania uranu i zawieszeniu przez wspólnotę międzynarodową wprowadzenia zapowiedzianych sankcji. Za 6-12 miesięcy Iran będzie zdolny produkować uran na skalę przemysłową, stwierdza El Baradei w cytowanym wywiadzie, ale równocześnie Iran jest jeszcze bardzo daleki od wyprodukowania bomby, podkreśla szef Agencji Atomowej. Jednak raport El Baradeia może zakończyć się wprowadzeniem w życie sankcji uchwalonych 23 grudnia ubiegłego roku przez Radę Bezpieczeństwa. Teheran zapowiedział, że nie ugnie się pod groźbą sankcji i podkreśla, że jego słabo wzbogacony uran służyć będzie produkcji elektryczności dla celów cywilnych, niewojskowych.
Tu Paryż. Nazajutrz po zamachu na pociąg przyjaźni, w którym zginęło wczoraj 68 pasażerów pociągu łączącego New Delhi w Indiach z Lahore w Pakistanie, w stolicy Indii ma się dzisiaj odbyć spotkanie ministrów spraw zagranicznych obu krajów. Zdaniem agencji prasowych decyzja o tym spotkaniu jest dowodem dojrzałości aktualnych przywódców Indii i Pakistanu, 2 państw Azji Południowej, żyjących od 60 przeszło lat w sporze, który dotyczy głównie Kaszmiru. Jednocześnie policja indyjska przysłuchuje Pakistańczyka, prawdopodobnie powiązanego z zamachowcami. Prezydent Pakistanu, Pervez Musharraf, wyraził ze swej strony przekonanie, że nienawistny zamach na pociąg przyjaźni nie naruszy wysiłków pokojowych czynionych od lat przez Islamabad i New Delhi. W Górze Anwala, 250 km na południowy wschód od Islamabadu, w czasie zebrania partyjnego zastrzelona została 35-letnia Zila Huma Usman, minister spraw socjalnych prowincji Pendżab, znana ze swej działalności na rzecz praw kobiet. Morderstwa dokonał islamski fanatyk. W Bagdadzie, mimo bardzo energicznej iracko-amerykańskiej operacji bezpieczeństwa, której celem jest zaprowadzenie pokoju w mieście, doszło do 3 zamachów, w których zginęło 15 osób. W dzielnicy szyickiej na ulicy Palestyny kamikadze dokonał zamachu w pobliżu namiotu, w którym odbywał się akurat pogrzeb. 15 odniosło rany. Nieco wcześniej w południowych dzielnicach Bagdadu wybuchły 2 samochody pułapki. Pierwszy z nich eksplodował na rynku z warzywami w dzielnicy Dura, drugi w dzielnicy Saidia w pobliżu pompy z benzyną. Iracko-amerykańska ofensywa mająca ustabilizować sytuację w Bagdadzie, trwająca od tygodnia, zmniejszyła istotnie liczbę egzekucji między szyitami a sunnitami. Przed operacją policja znajdowała po 40-50 ciał dziennie. W ubiegłą niedzielę już tylko 4. Generał Sołowcow grozi Polsce i Czechom skierowaniem przeciwko nim rosyjskich rakiet. Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Jest to reakcja na potwierdzony w Warszawie przez 2 premierów projekt rozmieszczenia w obu krajach elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Naczelny dowódca rosyjskich sił strategicznych dodaje, że Rosja gotowa jest wypowiedzieć traktat z 1987 roku o eliminacji broni średniego zasięgu i grozi, że Moskwa potrzebuje najwyżej 6 lat, by wznowić jej produkcję. Rzecznik sekretarza generalnego NATO skrytykował te pogróżki jako skrajne i nie na miejscu. Le Monde zaś określa je jako najbardziej wojowniczą wypowiedź rosyjskiego wojskowego od bardzo dawna i kojarzy ją z agresywnym wystąpieniem Władimira Putina w Monachium. Cytowany przez dziennik komentator Radia Echo Moskwy Anton Oriech mówi, że dla przeciętnego Rosjanina słowo NATO to obelga, a Stany Zjednoczone to wróg. Nie trudno spostrzec, że przeciętny Rosjanin nie urodził się z takimi przekonaniami, lecz zostały mu one wpojone przez całe 10-lecia nacjonalkomunistycznej propagandy. Rosja stanowczo przeciwstawia się przyjęciu do NATO Gruzji i Ukrainy, a do tej pory nie strawiła przyjęcia do paktu Węgier, Czech czy Polski. Co więcej, znalazła posłuch u niemieckiego ministra spraw zagranicznych, bliskiego Schröderowi, Franka Waltera Steinmeiera, który krytykuje Waszyngton za to, że się z nią w tej kwestii nie porozumiał. Premier Kaczyński i czeski minister spraw zagranicznych Karel Schwarzenberg mówią o próbie zastraszenia i podkreślają, że kto raz ulegnie szantażowi, wkrótce nie będzie się miał gdzie cofać. Czeski wicepremier Aleksander Vondra odpowiada zaś na deklarację generała Sołowcowa wprost. To właśnie rosyjskie zagrożenie uzasadnia instalację obrony przeciwrakietowej. Lidowe Nowiny przypominają Moskwie, że już do was nie należymy, a dziennik Dnes zauważa, że lepiej być na celowniku Rosjan jako sojusznik Amerykanów niż odwrotnie. Innego zdania jest polska opinia publiczna, której 55% jest przeciwne instalacji tarczy, a tylko 28% ją popiera. Le Monde daje wyraźnie do zrozumienia, że przyczyną jest obawa przed rosyjskim odwetem.
Mówi Paryż. Wczoraj miała miejsce ważna debata telewizyjna z udziałem Ségolène Royal.
W popularnym już programie telewizyjnym, nadawanym przez program pierwszy prywatnej telewizji francuskiej z cyklu Mam pytanie, wystąpiła tym razem Ségolène Royal. Ze swym wynikiem 9 914 000 widzów, kandydatka socjalistów pobiła rekord oglądalności tej audycji osiągnięty w pierwszej edycji programu 2 tygodnie temu przez jej prawicowego adwersarza Nicolasa Sarkoziego. Odpowiadając na pytania 100 wybranych losowo normalnych Francuzów, Royal stwierdziła, że czuje się gotowa rządzić krajem. Agencje przypominają jednak, że ostatnie sondaże są jej raczej nieprzychylne. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że wystąpienie Royal w trudnym teście telewizyjnym było sukcesem. Przychylne głosy pojawiły się nawet w prasie hiszpańskiej w Madrycie. We Francji uznano, że kandydatka socjalistów pokazała swą ludzką, humanistyczną twarz i że niezależnie od domeny, której dotyczyły pytania, odpowiadała pewnie i konkretnie. Royal ucięła jednak wszelką dyskusję na temat pozyskania środków na sfinansowanie swojego programu.
Tu Paweł Paryż i kilka wiadomości europejskich. W Ibizie na wschodzie Hiszpanii odbył się 14. szczyt hiszpańsko-włoski z udziałem premierów obu krajów, José Luisa Rodrígueza Zapatero i Romano Prodiego. Rozmowy dotyczyły głównie wznowienia europejskiego procesu instytucjonalnego, mającego doprowadzić do przyjęcia Traktatu Europejskiego oraz problemu europejskiego rynku energii. Rzym i Madryt należą do grona 18 europejskich stolic, które ratyfikowały projekt konstytucji i które życzą sobie wznowienia dialogu na jego temat. Prezydent Polski Lech Kaczyński powiedział w Dublinie, że Polska mówi tak traktatowi konstytucyjnemu Unii Europejskiej, ale pod warunkiem wprowadzenia do obecnego tekstu dość istotnych zmian. Prezydent zapewnił, że polskie władze są entuzjastami Unii, jednak Europa jest ciągle Europą narodów. Premier gospodarza Irlandii Bertie Ahern tymczasem powiedział na wspólnej konferencji z polskim prezydentem, że jego kraj opowiada się za tym, by prowadzić dyskusję nad tekstem traktatu w takim stanie, w jakim jest on obecnie. Dodał jednak, że jego kraj dostrzega potrzebę wspierania tych, którzy mają do niego zastrzeżenia, ale należy trzymać się jednak oryginału dokumentu. Ministrowie środowiska naturalnego Unii Europejskiej doszli w Brukseli do zasadniczej zgody w sprawie ambitnych planów redukcji emisji do atmosfery gazów o efekcie cieplarnianym. Jak ujawnił niemiecki minister środowiska naturalnego, w 2020 roku emisja tych gazów w 27 krajach Unii ma być o 20% mniejsza niż w roku 1990. Jeżeli zaś osiągnięte zostanie porozumienie na szczeblu międzynarodowym, redukcja sięgnąć może nawet 30%. Premier Francji Dominique de Villepin potwierdził, że konsorcjum Airbus zamierza zwolnić 10 tysięcy pracowników, czyli 1/5 ogółu dotychczas zatrudnionych. Premier poinformował jednocześnie, że podjął interwencję przeciwko zwolnieniom u prezesa zarządu Airbusa Louise Gallois. Zachodnioeuropejski koncert aerokosmiczny EADS, który dysponuje całością udziałów Airbusa, odmówił skomentowania wypowiedzi Dominique de Villepin. Poinformował w poniedziałek o odłożeniu decyzji w sprawie restrukturyzacji Airbusa, przewidującej obok redukcji zatrudnienia również sprzedaż nierentownych placówek produkcyjnych. Według komunikatu zarząd koncernu musi wcześniej ustalić, jak będzie dzielona praca nad nowym szerokokadłubowym samolotem dalekiego zasięgu A350. I ostatnia wiadomość dziennika. W okolicach Moskwy szerzy się epidemia ptasiej grypy. Niebezpieczna forma wirusa H5N1 zlokalizowana została w co najmniej 7 miejscowościach. W sumie w specjalnej fabryce w pobliżu rosyjskiej stolicy spalonych zostało 1400 sztuk chorego drobiu pochodzącego z targu w Moskwie i 200 innych kurczaków z regionu. Obwód moskiewski to bodaj największe w Rosji zagłębie drobiarskie. Znajduje się tam ponad 30 wielkich ferm drobiu. Od poniedziałku w całym regionie trwa akcja szczepienia ptaków przeciwko grypie w gospodarstwach domowych. Były to wiadomości. Łączymy się teraz z Warszawą i głos oddajemy Kazimierzowi Sobolewskiemu.
1 maja ubiegłego roku Francja otwarła częściowo swój rynek pracy dla Polaków. Zaoferowała wówczas 100 tysięcy miejsc pracy w 7 sektorach i 70 zawodach. Okazało się jednak, że z tej oferty skorzystało dotąd zaledwie 1000 młodych Polaków. Dlaczego tak mało? Co stanęło na przeszkodzie, że Polacy nie skorzystali z tej, wydawałoby się, atrakcyjnej oferty pracy, dającej im takie same warunki finansowe i socjalne, jakie mają Francuzi? Dyskutowano dziś o tym i nie tylko zresztą o tym w ambasadzie francuskiej w Warszawie na specjalnej konferencji zapowiadającej, mającej się odbyć w pierwszej połowie marca, forum polsko-francuskie zatytułowane Bonjour Carriero. Ambasador Francji, pan Pierre Menat, stwierdził, że to małe zainteresowanie Polaków oficjalnym zatrudnieniem we Francji jest wynikiem m.in. zbyt małej reklamy i braku informacji. Także biurokracji i nieznajomości języka francuskiego wśród osób zainteresowanych ewentualną pracą we Francji. To mające się odbyć forum marcowe ma te wszystkie błędy usunąć i naprawić. Do Warszawy, gdzie forum się odbędzie, przyjedzie autokarami młodzież akademicka z Katowic, Torunia, Lublina, Poznania i innych miast Polski, aby zapoznać się z atrakcyjnością i możliwościami pracy we Francji. Pełne otwarcie francuskiego rynku pracy dla Polaków i obywateli innych krajów Unii Europejskiej ma nastąpić w roku 2009. Mówiono dziś także o rozszerzeniu kursów języka francuskiego w Polsce, szczególnie pod kątem przydatności w pracy. Także w pracy tutaj, w Polsce, w wielu francuskich firmach, które działają nad Wisłą. Ambasador Francji przypomniał, że jego kraj wciąż jest największym zagranicznym inwestorem w Polsce, że Francja zainwestowała już 16 miliardów euro i że nie jest to koniec jej zainteresowania inwestowaniem w polską gospodarkę. W tej chwili 185 tysięcy Polaków ma zatrudnienie we francuskich firmach. Zapowiadany dziś forum Bonjour Carriero odbędzie się w ramach bogatego programu Tygodnia Frankofonii, obejmującego swym zasięgiem wiele miast Polski. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
RFI Radio Świata.
Pora na przegląd dzisiejszej prasy paryskiej. Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Przegląd prasy francuskiej.
Na czołówkach gazet oczywiście wczorajsza spowiedź publiczna socjalistycznej kandydatki prezydenckiej pani Ségolène Royal na pierwszym programie telewizji. Wiadomo już, że pani Royal pobiła swego rywala Sarkoziego przynajmniej w jednej dziedzinie o 700 tysięcy widzów. Złośliwi mogliby powiedzieć, że widzowie owi zebrali się tłumnie i przed telewizorami, by wreszcie czegoś się dowiedzieć. Przeczą temu jednak w pewnej mierze inne sondaże. Ponad 80% Francuzów już wie, na kogo będą głosować w pierwszej turze za dwa miesiące. Program polegał na tym, że zebrani w studio statystyczni Francuzi w liczbie 100 osób zadawali pani Royal dręczące ich pytania. Prawicowy Le Figaro usłyszał głównie obietnice, lewicowa Libération prawdziwe odpowiedzi. Ciekawe jednak, że oba dzienniki publikują teksty podające w wątpliwość sens całego przedsięwzięcia. Jak powiada w Le Figaro Claire Baumeler z serwisu politycznego dziennika, kandydaci próbują za wszelką cenę skomunikować się z prawdziwą Francją. Nauczyli się od przedsiębiorców, którzy od bardzo dawna organizują spotkania z konsumentami, by ich towary jak najlepiej przystawały do ich oczekiwań. Dodajmy, że wielkie wytwórnie filmowe od bardzo dawna prowadzą badania, by sprawdzić, jakie filmy chcą oglądać widzowie. A potem głupieją z wrażenia, gdy widzowie urządzają triumf filmowi, którego autor nie robił żadnych paneli ani sondaży, tylko sam miał coś do powiedzenia. Kandydaci panikują, bo nie przewidzieli Le Pena w drugiej turze wyborów prezydenckich 5 lat temu, pisze dziennikarka Le Figaro, ani odrzucenia Konstytucji Europejskiej w referendum. Wkładają więc stetoskopy medialne i nasłuchują bicia serca prawdziwej Francji. Złudzenie tego prawdziwego Francuza sięga szczytów we wspomnianej audycji telewizyjnej, pisze Le Figaro. Państwo Kowalscy, czy raczej Dupontowie z socjologicznej łapanki pytają kandydata, co zamierza dla nich zrobić. Oczywiście do tego między innymi służy kampania wyborcza. Niestety takie nieustanne panele i okrągłe stoły stwarzają duże ryzyko. Po pierwsze, wynika z tego dyskusja uboga i przyziemna. Wyborcy doskonale znają się na sobie, ale niekoniecznie na polityce makroekonomicznej, europejskiej czy zagranicznej. Kwestia zadłużenia państwa na przykład obchodzi ich niewiele. Po drugie, kandydat unika kwestii trudnych i drażliwych, zasłaniając się płochliwie wolą Francuzów. Pani Royal posuwa się do tego, by głosić konieczność wypłaty emerytury pierwszego, a nie ostatniego każdego miesiąca. Tylko co to ma wspólnego z programem i z rangą prezydencką? Czy suma indywidualnych, a często sprzecznych postulatów to program rządowy? Pyta Claire Baumeler w Le Figaro. Libération rozmawia z Markiem Abelesem z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, który ma setnie dość tego uczestnictwa. Wszystko zaczęło się, powiada, z okazji referendum europejskiego, gdzie internetowe blogi nawoływały do głosowania nie i wygrały, a Jacques Chirac w katastrofalnym spotkaniu telewizyjnym z młodzieżą powiedział złowrogie zdanie: ja was nie rozumiem. Telewizja zrobiła z tego wiadomy program, z którego o programie kandydatów nie dowiedzieliśmy się niczego. Nie było nawet jakiegoś happeningu, tylko audycja gładko uczesana. Kandydat stoi za pulpitem, uczestnicy jak na auli uniwersyteckiej, jak profesor i uczniowie. Nie wnosi to nic do demokracji, To demokracja jednostek zapatrzonych we własny pępek, a polityk, który musi się tłumaczyć z każdego głupstwa, to otwarte drzwi do populizmu. I profesor Abieles przypomina pomysł pani Royal, by wręcz organizować przesłuchania posłów przed ludowym trybunałem. Jeszcze chwila, a ktoś uzna, że to lepsze od tradycyjnej demokracji. Rzecz w tym, że dzisiaj każdy chce się wypowiadać. Zazwyczaj w tonie negatywnym. Wstręt do polityków ogarną nawet dziennikarze, a wielkie media odbierają im głos. Dziennikarz jako mediator ustępuje miejsca spontanicznemu obywatelowi. Tymczasem polityk powinien mieć do czynienia z fachowcem, właśnie z dziennikarzem. W Stanach Zjednoczonych dziennikarze nie dają politykom żyć. Dziennikarze francuscy są nie tylko potulni, ale leniwi. Nie znają dostatecznie dobrze problematyki, o której mowa, by przycisnąć polityków do muru. Mówi profesor Marc Abeles z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w rozmowie z Libération. Podczas gdy Le Monde daje obszerny materiał o przyszłej tarczy antyrakietowej ze zdjęciem z manifestacji polskich pacyfistów, Le Figaro pisze o czystce, co szaleje w Warszawie. Ariel Tedrel nie waha się mówić o polowaniu na czarownicę oraz broni stosowanej przez Kaczyńskich do eliminacji rywali. Otwarcie puszki Pandory, pisze dziennikarka, pogrążyło Polskę w niezdrowej atmosferze, nad którą ubolewa historyk Andrzej Paczkowski. Ofiary komunizmu zasługują na prawdę. Wymaga jej także bezpieczeństwo narodowe, mówi Paczkowski. Ale to już przesada. Ustawa o lustracji z 1997 roku została przez braci Kaczyńskich uznana za nazbyt oględną. Nowa wersja rozszerza obowiązek składania deklaracji o ewentualnej współpracy na nowe warstwy społeczeństwa. 400 tysięcy ludzi wobec 26 tysięcy w pierwszej ustawie. Paczkowski, który świetnie zna archiwa, podkreśla, że stopnia i charakteru współpracy ustalić niepodobna. Nie sposób odróżnić aktywnych agentów od złamanych naciskami ofiar. Odkąd kierownictwo IPN-u objął Janusz Kurtyka, człowiek Kaczyńskich, mnożą się przecieki kontrolowane. Szerzy się histeria podsycana przez część prasy zbliżonej do władzy, która ośmieszyła się nawet rzucając podejrzenie na Jacka Kuronia. Gdyż dawni działacze Solidarności nie zostaną oszczędzeni, pisze Ariel Tedrel z Le Figaro. Bliźniacy zarządzają im bowiem układy z diabłem przy okrągłym stole. Z jednej strony, jak przypomina Konstanty Gebert, wówczas istniał jeszcze Związek Radziecki i wszelkie porachunki byłyby aktem nieodpowiedzialnym. Z drugiej jednak, podkreśla dziennikarz Wawrzyniec Smoczyński, nie sposób usprawiedliwić słów Adama Michnika, który określił generała Kiszczaka jako człowieka honoru. Wszyscy zaś postrzegają ten proces jako polityczną taktykę szeryfów Kaczyńskich. Dekomunizacja to ich polityczny kapitał. Sondaże są im nieprzychylne, stwarzają więc zagrożenie, by ugodzić w przeciwników. Dziel i rządź. W tej sztuce są mistrzami, mówi Marek Borowski. Nowe ustawodawstwo zostanie przypuszczalnie obalone przez Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem Paczkowskiego zaś nie da się zastosować. Zbyt wielu ludzi dotyczy, wielu nie żyje, a taka manichejska i ideologiczna wizja historii jest niemądra. Nie zrozumiemy, jak działał system, publikując listy nazwisk, mówi na łamach Le Figaro współautor Czarnej Księgi Komunizmu.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża.
Tu Paryż. Wiadomości europejskie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor.
Co nowego w Europie?
Jak co wtorek, katolicki dziennik La Croix zamieszcza duże dossier o polityce prowadzonej przez różne rządy na świecie wobec imigrantów. W Europie sytuacja kształtuje się na zasadzie każdy wedle własnego modelu. Kraje europejskie zgodne są w swej nieufności odczuwanej generalnie wobec przybyszów, zwłaszcza nielegalnych, i całkiem rozbieżną w tej kwestii prowadzą politykę. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób dany kraj odbiera zjawisko przepływu ludności, czy życzy sobie, czy też obawia się nowych imigrantów, jak długi widzi okres ich pobytu. To, jak dany kraj odbiera zjawisko imigracji, wynika poniekąd ze stawianych sobie przez jego rząd celów demograficznych, ekonomicznych, humanitarnych i bezpieczeństwa. I oczywiście, jak dany kraj widzi sam siebie jedno- czy wielonarodowo. A jak wiadomo, określona wizja państwa jest wynikiem złożonych geopolityczno-historycznych funkcji. Przypatrzmy się kilku z państw europejskich. W Europie Północnej, w krajach skandynawskich, na przykład w Szwecji, społeczeństwo widzi siebie jako twór wielonarodowy i wielokulturowy. Tak widziane społeczeństwo wypracowało model integracji imigrantów na bazie obrony wspólnych wartości uniwersalnych i praw człowieka opartej na solidarności z przybyszami i uchodźcami. Opracowanie modelu integracji obcokrajowców w Szwecji powierzone zostało Ministerstwu Sprawiedliwości. Wdrażaniem w życie tego modelu zajmuje się Agencja Narodowa na Rzecz Integracji, podczas gdy specjalny mediator, którego zadaniem jest walka z dyskryminacją etniczną, czuwa nad wcielaniem wyznaczonego modelu integracji i określającego go ustawodawstwa w życie. Holandia funkcjonowała do niedawna wedle podobnego modelu integracji, dopóki nie zaczęły się schody. Innymi słowy, do momentu erozji dotychczasowego konsensusu społecznego obejmującego temat imigracji pod wpływem ruchów ksenofobicznych i w coraz gorętszej atmosferze prowadzonej debaty na temat tożsamości narodowej Holendrów. Wszystko to spowodowało polaryzację stanowisk i odmianę dotychczasowych tendencji. Zabójstwo kontrowersyjnego szefa partii populistycznej Pima Fortuyna w roku 2002 przez lewicowego działacza i obrońcę zwierząt, a dwa lata później zabójstwo reżysera filmowego Theo van Gogha, zamordowanego przez fanatycznego muzułmanina, głęboko wstrząsnęło społeczeństwem holenderskim i spolaryzowało dyskusję na temat imigrantów, muzułmanów i ich miejsca w dzisiejszej Holandii. Obecnie mocny akcent położony został na ich całkowitą integrację w społeczeństwie holenderskim. Nacisk położony został na odpowiedzialność indywidualną. Polityka integracyjna powierzona została agencji podległej Ministerstwu Sprawiedliwości. Samorząd lokalny odgrywa kluczową rolę w integracji imigrantów, zajmując się ich ubezpieczeniami i rozdzielając mieszkania socjalne, do czego legalni imigranci mają prawo. Od roku 1998 w Holandii prowadzone są obowiązkowe lekcje języka kończące się otrzymaniem obowiązkowego dyplomu. 600 godzin i 100-godzinne kursy wiedzy o społeczeństwie holenderskim. Wielka Brytania nie chce zaniechać się wypracowanej z latami różnorodności kulturowej, ale od czasu zamachów terrorystycznych z lipca 2005 roku zadaje sobie jedno stanowcze pytanie. Dotyczy ono niewygodnego dla całości społeczeństwa grupowania się osiedlających się na terenie kraju imigrantów we wspólnoty rasowe, religijne, etniczne. Ich odrębny charakter w mniemaniu samych imigrantów stawia ich poza obowiązującym wszystkich common law, jednym dla wszystkich prawem. Zachowując wyśrubowane zasady bezpieczeństwa i zasady wizowe obowiązujące obcokrajowców przy wjeździe w jej granice, Wielka Brytania stara się zachować politykę różnorodności. Akcją pozytywną na rzecz walki z dyskryminacją zajmuje się Komisja na rzecz Równości Rasowej, niezależny organ administracji, któremu przysługuje możliwość prowadzenia dochodzeń w łonie przedsiębiorstw lub organizacji, jeśli wpłynie do niej zawiadomienie o stosowaniu dyskryminacji, oraz pomoc prawna osobom, które podjęły roszczenia na drodze sądowej. Od roku 2006 uzyskanie stałego prawa pobytu uzależniono od znajomości języka i społeczeństwa brytyjskiego, co ujawnia odpowiedni test. I już w skrócie, Niemcy ewoluowały w ostatnich latach z kraju o tymczasowej imigracji w kraj imigracji stałej. Dyskusja między prawicą i lewicą niemiecką na temat imigracji toczy się wokół ułatwiania osiedlenia się imigrantom przydatnym ze względów zawodowych i wtopienia się w kulturę i język niemiecki, to propaguje prawica, a multikulturowym charakterem kraju, integracją, ale bez ucinania własnych korzeni narodowych, czego chce lewica. Kompetencje w sprawie imigracji i integracji przybyszów podzielone zostały między na stopniu federalnym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo do Spraw Rodziny i Ministerstwo Delegowane do Spraw Imigracji, a poszczególne landy, co nie wyklucza pewnych problemów koordynacji. Środki na integrację są w posiadaniu struktur lokalnych w domenie edukacji i pomocy społecznej. Hiszpania i Włochy, które przez dziesiątki lat same były krajami produkującymi emigrantów, stały się w przeciągu ostatnich lat krajami przyjmującymi przybyszów. Polityka przyjmowania imigrantów jest tam dość liberalna, lecz struktury integracji obcokrajowców w tych krajach jeszcze raczkują. W roku 2005 Hiszpania podjęła zakrojoną na szeroką skalę legalizację pobytu setek tysięcy imigrantów. Jak ktoś powiedział, jeden dzień w Madrycie bez imigrantów, miasto staje sparaliżowane.
Nasz adres internetowy www.rfi.fr.
Mówi Paryż. Pora na magazynową część naszej audycji. Krzysztof Rutkowski.
Stendhal przechodził z Palais Royal do Tuileries przez kwartał, po którym w Paryżu nie ostał się żaden ślad. To był kwartał karuzeli, wciśnięty pomiędzy ulicę Świętego Honoru już od północy, na Cekwańską, Wielką Galerię Louvre, Henryka IV od południa, przedłużenie ulicy Richelieu od zachodu i przedłużenie ulicy Waleziuszy od wschodu. Na zachodniej granicy kwartału karuzeli wznosił się pałac tuleryjski, spalony podczas komuny paryskiej. Na linii ulicy Waleziuszy sytuuje się pawilon zegarowy Luwru, a zatem kwartał karuzeli mieścił się pomiędzy dwoma pałacami i spinającą je boczną oficyną nad rzeką. W środku dawnego kwartału karuzeli sterczy obecnie świetlista piramida Ming Peja, wiecznie zawiewana pustynnym kurzem od strony Małego Łuku Triumfalnego i Tulerii. Pomiędzy pałacami rozgościło się piekło. Baraki z surowych desek, lepianki, kilkupiętrowe domy z drewna i z piachu, związanego w zaprawę kurzym białkiem, tworzyły labirynt, w którym błądzili ludzie, psy, koty, kury, króliki, papugi i szczury pośród niezliczonych sklepów, kramów i wyszynków. Baudelaire ubolewał nad zniknięciem tego barakowego obozowiska mnogich klitek tworzących od muzeum, czyli od Luwru, aż do Rue de Chartres nieustające targowisko osobliwości, staroci i żywego ptactwa. Piekło przecinały trzy prostopadłe do sekwany ulice Świętego Nikazego, Świętego Tomasza z Luwru oraz ulica Pszeniczna. U zbiegu ulicy Świętego Honoriusza i Świętego Nikazego, w miejscu skrzydła Luwru, dobudowanego przez Napoleona III z pomnikami marszałków Wielkiej Armii w półkulistych wykuszach, wznosił się budynek szpitala założonego przez Ludwika IX dla rycerzy krzyżowców, którym Saraceni wyłupili oczy. Szpital zwał się Quinze-Vingt, czyli 15 dwudziestek, bo ślepych rycerzy było ponoć 300. W roku 1780 Ludwik XVI kazał przenieść szpital do dawnych koszar muszkieterów przy ulicy Charenton, gdzie mieści się on do dzisiaj i słynie w całej Francji z najświetniejszych okulistów. Niewidomi grajkowie z kawiarni ślepców kwaterowali po pracy w pomuszkieterskich izbach. Ulica Świętego Tomasza z Luwru przecinałaby dzisiaj piramidę Peja. Na Świętego Tomasza pomiędzy barakami i lepiankami wznosiły się dwa małe pałace, Hotel de Chevreuse i Hotel de Rambouillet, należący do Catherine de Vivonne, markizy de Rambouillet. W słynnym błękitnym pokoju markizy bywał Cartesiusz i Malherbe, La Rochefoucauld, pani de Lafayette Corneille i pani de Sévigné. Do córki markizy, Julie d'Angennes, zalecał się przez 15 lat Duc de Montesquieu, pierwowzór Alcesta z Mizantropa Moliera. Pewnego dnia ukochana znalazła przy wezgłowiu łoża Girlandę dla Julii, album spisany na welinowym papierze przez największego kaligrafa XVII wieku, Nicolasa Jarry, zdobiony przez Nicolasa Roberta, w którym znalazło się 61 madrygałów o kwiatach, za każdym razem porównywanych do Julii. 46 madrygałów skomponował Duc osobiście, pozostały się 17 ułożyli poeci bywalcy błękitnego pokoju. Dopiero po 4 latach od przyjęcia hojnego daru Julie oddała Dziukowi swą rękę. Ulica Dziekanka, równoległa do Sekwany i do Wielkiej Galerii Luwru, łączyła Świętego Tomasza z Pszeniczną. Na Dziekance jeszcze w XIX stuleciu rozkładały się kramy z farbami dla artystów, a obrazy francuskich malarzy XVIII wieku trafiały się tu za bezcen. Kiedy przejeżdża się kabrioletem przez tę półmartwą dzielnicę, a wzrok zabłądzi w stronę Dziekanki, to dusza w człowieku truchleje. Kto może tu mieszkać? Co tu się dzieje wieczorami, kiedy uliczka zamienia się w raj dla nożowników, a paryski występek spowity w płaszcz nocy latów najlepsze, tak pisał Balzac w Kuzynce Biedce. W latach 30. XIX wieku w jednej z ruder na Dziekance zamieszkali artyści młodzi, jeszcze nieznani, pośród nich Gérard de Nerval. We wspólnym pomieszkaniu przy ulicy Dziekanka pobrataliśmy się na dobre. W kącie starego Luwru Medyceuszy, niedaleko miejsca, gdzie stał niegdyś Hotel de Rambouillet, poczciwy Rogier uśmiechał się pod wąsem ze szczebli drabiny, malując na jednej ze trzech tylnych ścian po lustrach wielce podobnego do siebie Neptuna. Huknęły nagle skrzydła drzwi przejściowych, stanął w nich Teofil Gautier. Podsunęliśmy mu migiem fotel w stylu Ludwika XIII. On czytał nowe wiersze, a Cydalisa I, Lori i Wiktoryna bujały się niedbale w hamaku blondynki Sary, rozwieszonym wzdłuż ogromnego salonu. Cóż to były za szczęśliwe czasy. Dawaliśmy bale, kolacje i maskowe fety. Byliśmy młodzi, weseli, niekiedy bogaci. Smutno jednak uderzę strunę, nasz pałac zburzono. Zeszłej jesieni błądziłem wśród jego ruin. W owym czasie na tyle jeszcze byłem bogaty, że pewnego dnia udało mi się odgrzebać i wykupić od robotników partię boazerii malowanej przez przyjaciół. Posiadam zatem dwa gzymsy Nanteya, portret Watteau przez Wattiera, podpisane dwie długie plansze Corota, przedstawiające krajobraz prowansalski, Chatillona, czerwonego mnicha, czytającego Biblię na krągłym biodrze kobiety nagiej i śpiącej, bachantki Chasseriu, trzymające tygrysy na smyczy jak psy. Już dawno przepadło renesansowe łoże, do skrzydła konsola Medyceuszy, Ribera, kobielce czterema żywiołami. Gdzie zniknęło tyle pięknych rzeczy? Zapytał mnie pewnego razu Balzac. W otchłani, odrzekłem.
Mówi Paryż. Katarzyna Zawicka przygotowała dla Państwa, jak zwykle we wtorek, magazyn Jazz we Francji.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Dzisiaj kilka słów o kilku nowych płytach. Na początek Manu Dibango, saksofonista pochodzący z Kamerunu, który jednak znaczną część swego życia spędził we Francji. Przez pewien czas próbował otworzyć klub w swojej ojczyźnie, nic z tego jednak nie wyszło, przygoda afrykańska trwała więc krótko. Właściwie to nieprecyzyjne wyrażenie, raczej przygoda w Afryce trwała niedługo, bo muzyka afrykańska miała duży wpływ na Manu Dibango. Jest on nawet uważany za prekursora nowoczesnej muzyki afrykańskiej. Jego ostatnia płyta nie jest jednak szczególnie afrykańska. Manu Dibango gra Sidneya Bechetta. To hołd muzyczny dla genialnego muzyka i dla jazzu nowoorlańskiego. Nagrane na niej utwory to przede wszystkim kompozycje Sidneya Bechetta, ale nie tylko. A w nagraniu jednego utworu, Dans le Rue des Antibes, wziął udział syn Sidneya Bechetta, Daniel Sidney Bechet. Posłuchajmy. We'll be right back. Manu Dibango, saksofon. Przypominam, że na perkusji grał Daniel Sidney Bechet. Nasi wierni słuchacze na pewno nie raz już słyszeli na naszej antenie ten utwór, bo to jeden z moich ulubionych Becheta. Jest tak pełen radości, słońca, tańca i optymizmu, jak mało który w historii muzyki rozrywkowej. Flower Power to kolejny hołd, tym razem oddany latom 60. Aldo Romano na perkusji, Remy Vignolo na kontrabasie i Baptiste Cotignon na pianinie przypominają 13 piosenek z lat 60. Mamy tu utwory artystów francuskich, takich jak Polnareff, Gainsbourg czy Ferré. Mamy i Amerykanów i Brytyjczyków, Led Zeppelin, Pink Floydów, Eltona Johna, Boba Dylana. Posłuchajmy, jak to jazzowe trio wykonuje stary przebój Michela Polnareffa, Love Me, Please, Love Me. We'll be right back. Aldo Romano, Remy Vignolo i Baptiste Rotignon, Flower Power i piosenka Michela Polnareffa, Love Me, Please Love Me. Henri Tessier, wspomagany przez swój Strada Sextet, nagrał nową płytę Alert Allo, Uwaga na wodę. Słychać w niej i tę tytułową wodę i w ogóle naturę, która jest zagrożona naszą bezmyślną eksploatacją. Naturę, którą chronić i której bronić chce Henri Tessier. Dzisiaj proponuję Państwu wysłuchanie kompozycji Henri Tessier Reggae Do, takie wodne reggae, a do płyty najprawdopodobniej jeszcze wrócimy. Thank you.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy Marcela Prousta i fragment jego powieści Du côté de Guermont, którego teraz ponownie wysłuchamy. Narrator, zakochany w księżnej de Guermont, prosi Roberta de Saint-Loup o zorganizowanie spotkania z księżną, która jest jego ciotką. Nie wyjawia, rzecz jasna, prawdziwego powodu swego życzenia.
Écoute, tu permets? Dernière conversation au sujet de la dame dont nous avons parlé. Tu te rappelles Elstir, le peintre que j'ai connu à Balbec?
Voyons, naturellement.
Tu te rappelles mon admiration pour lui?
Très bien. Et la lettre que nous lui avions fait remettre?
Eh bien, une des raisons, pas des plus importantes, une raison accessoire pour laquelle je désirerais connaître la dite dame, tu sais bien laquelle?
Mais oui, que de parenthèses!
C'est qu'elle a chez elle au moins un très beau tableau d'Elstir.
Tiens, je ne savais pas.
Elstir sera sans doute à Balbec, à Pâques. Vous savez qu'il passe maintenant presque toute l'année sur cette côte. J'aurais beaucoup aimé avoir vu ce tableau avant mon départ. Je ne sais si vous êtes en termes assez intimes avec votre tante. Ne pourriez-vous, en me faisant assez habilement valoir à ses yeux pour qu'elle ne refuse pas, lui demander de me laisser aller voir le tableau sans vous, puisque vous ne serez pas là?
C'est entendu, je réponds pour elle, j'en fais mon affaire.
Robert, comme je vous aime.
Czy zrozumieliście ten dialog?
Comment s'appelle le peintre que le narrateur a connu à Balbec?
Jak nazywa się malarz, którego narrator poznał w Balbec?
Elstir.
Quel est le sentiment du narrateur pour ce peintre?
Jakie uczucia żywi narrator wobec tego malarza?
Un sentiment d'admiration.
Pourquoi le narrateur désire-t-il connaître la dame?
Dlaczego narrator pragnie poznać księżnę?
Parce qu'elle a chez elle un tableau d'Elstir.
Quand Elstir sera-t-il à Balbec?
Kiedy Elstir będzie w Balbec?
À Pâques.
Le narrateur ira-t-il avec son ami Saint-Loup voir le tableau chez la dame?
Czy narrator uda się do księżnej razem ze swym przyjacielem Saint-Loup?
Non, il ira seul, sans Saint-Loup.
Qui est la dame?
Kim jest dama?
La tante de Saint-Loup.
W dialogu tym jest mowa o fikcyjnym mieście Balbec. Proust opisuje prawdopodobnie Cabourg, miasto leżące na wybrzeżu normandzkim, niedaleko Deauville, gdzie często bywał. Pisarz mówi również o impresjonistach, wprowadzając do swej powieści postać malarza Elstira, którego obrazy uwielbia. Jeśli chodzi o Roberta de Saint-Loup i jego ciotkę, księżnę de Guermont, Proust, sam występujący jako narrator, opisuje pod tymi nazwiskami rzeczywiste, znane mu osoby. Przyjrzyjmy się teraz, jak w tym dialogu sformułowane zostały prośby o informacje, o przysługę i o zorganizowanie spotkania. Zauważyliście z pewnością, że narrator jest nieśmiały i obawiając się, by go nie wyśmiano, ukrywa swą admirację dla księżnej. Swoje zakłopotanie pokrywa niedomówieniami, korzystając z zażyłości, jaka łączy go z przyjacielem.
Tu te rappelles le peintre? Tu te rappelles mon admiration pour lui? Une des raisons pour laquelle j'aimerais bien connaître la dite dame, tu sais bien laquelle.
Aby wciągnąć Saint-Loup w swoją grę, odwołuje się do wspólnej przeszłości, powtarzając pytanie: tu te rappelles? Mimo zaufania, jakim darzy przyjaciela, narrator bardzo ostrożnie formułuje swą prośbę.
Je ne sais pas si vous êtes en termes assez intimes avec votre tante.
Istotnie, kiedy nie mamy śmiałości prosić o coś w sposób bezpośredni, używamy określeń je sais que lub je ne sais pas si, by stonować formę życzenia. Oto przykłady z życia codziennego.
Je ne sais pas si tu es fatigué, mais j'aimerais aller danser avec toi ce soir.
Je sais que vous n'aimez pas conduire. Pourriez-vous me prêter votre voiture?
Zwróćcie uwagę, że zdania, które rozpoczynają się tymi zwrotami, poprzedzają prośbę wyrażoną w trybie warunkowym, conditionnel. Taką konstrukcję odnajdujemy też w dialogu Marcela Prousta.
Je ne sais pas si vous êtes en termes assez intimes avec votre tante. Ne pourriez-vous lui demander de me laisser aller voir le tableau?
Narrator ma tylko jedno życzenie – poznać księżnę de Guermantes, co kilkakrotnie wyraża w sposób zawoalowany.
Une des raisons, pas des plus importantes, une raison accessoire pour laquelle j'aimerais connaître la dite dame.
Próbuje pomniejszyć znaczenie, jakie to spotkanie ma dla niego, gdyż boi się, że okazując zbyt wielkie zainteresowanie osobą księżnej, zdradzi się ze swoją miłością do niej. Aby osiągnąć swój cel, formułuje trzy prośby.
Ne pourriez-vous, en me faisant habilement valoir à ses yeux pour qu'elle ne refuse pas, lui demander de me laisser voir le tableau sans vous, puisque vous ne serez plus là?
Po pierwsze, pragnie gorąco i jak najszybciej spotkać księżnę.
Une raison pour laquelle je désirerais connaître la dite dame.
Po drugie, chciałby się z nią spotkać sam na sam.
Sans vous, puisque vous ne serez plus là?
Po trzecie, prosi, by przyjaciel przedstawił go z jak najlepszej strony.
En me faisant habilement valoir à ses yeux. Se faire valoir aux yeux de quelqu'un.
Znaczy okazać się godnym podziwu i szacunku ze względu na swe szczególne cechy. W przeciwieństwie do długich i zawikłanych wyjaśnień narratora, odpowiedź Saint-Loup jest krótka i treściwa.
C'est entendu. Je réponds pour elle, j'en fais mon affaire.
Na co narrator wykrzykuje.
Robert, comme je vous aime.
Trzy zwroty, których używa Saint-Loup, wyrażają wzrastające zaangażowanie.
C'est entendu.
Czyli d'accord, zgoda.
Je réponds pour elle.
Czyli zobowiązuję się w jej imieniu, biorę odpowiedzialność na siebie.
J'en fais mon affaire.
Czyli załatwię to bez najmniejszego problemu. A oto przykład z naszego życia codziennego.
Tu veux un billet pour la finale de la Coupe du Monde de foot? J'en fais mon affaire.
Ten dialog z Du côté de Guermantes potwierdza talent, z jakim Marcel Proust potrafi oddać złożoność i delikatność uczucia miłości. W dzisiejszej lekcji zobaczyliśmy, jak można formułować prośbę o przysługę lub zorganizowanie spotkania, kiedy nie chcemy otwarcie przyznać się do naszych uczuć.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
To wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia.